Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Czy na turystyce można dobrze zarobić? Co gwarantuje sukces? Czy znaczące zyski gwarantują tylko duże, luksusowe hotele i pensjonaty? Jakie biznesowe możliwości daje turystyka wiejska? Jak promować swoje usługi? O tym dziś porozmawiamy, a pretekstem do tej audycji niech będzie obchodzony w zeszłym tygodniu Światowy Dzień Turystyki. W studiu gościa Agnieszka Kowalkowska, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Dzień dobry.
Aleksandra Chapka z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Dzień dobry.
Mamy telefoniczne połączenie z Borami Tucholskimi. Jest z nami Agnieszka Wejna ze Stowarzyszenia Buko, które prowadzi w Pile Młyn wioskę górniczą. To jest wioska tematyczna. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I jest w studiu jeszcze Paweł Kranc z agencji marketingowej Greenhouse Bydgoszcz. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Na początek, jeśli państwo pozwolą, porozmawiam z panią Agnieszką Wejną. Państwo prowadzą wioskę górniczą w miejscu, gdzie 100 lat temu wydobywano węgiel brunatny. Zdecydowaliście się od zaraz tworzyć produkt turystyczny w oparciu o pozostałości kopalni. Produkt jest bardzo młody, ale wciąż się rozwija. Jak rodził się ten pomysł? To było marzenie życia?
Nie, to zupełnie spontanicznie, przez przypadek można by powiedzieć, wpadliśmy na taką formułę opowiedzenia o naszym miejscu, o naszej miejscowości, o historii kopalń, tak jak pan wspomniał. Że tak powiem, było to nie o tyle przemyślane, co bardziej spontaniczne, ale udało się. Także przypadek szczęśliwy i determinacja.
Macie za sobą tak naprawdę dopiero kilka sezonów turystycznych. Drugi, trzeci, prawda? Tak.
Jako górnicza wioska obejmująca tutaj temat górnictwa, to niecałe 3 lata, także jesteśmy, można by powiedzieć, świeżynką na rynku turystycznym.
No i co było najtrudniejsze jak do tej pory w rozwoju waszej działalności? Bo pewnie te początki są najtrudniejsze.
No najtrudniejsze dla przede wszystkim organizacji pozarządowych, które nie ma co ukrywać, nie mają zbyt dużo środków, chociażby inwestycyjnych, to właśnie brak większych pieniędzy na inwestycje. Ale ponieważ turystów coraz więcej, więc te środki się znajdują. Chociaż muszę powiedzieć, że zaczynaliśmy dosyć skromnie, ale skromnie i dobrze jakościowo i to na początku wystarczyło.
A to był udany sezon, ten ostatni?
Ostatni jak najbardziej udany, także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie powiem, że zaskoczeni, bo po cichu liczyliśmy na to, że będzie to sezon udany, ale szczerze powiem, radujemy się i wszystkich zachęcamy do aktywności, bo naprawdę warto.
To była taka aktywność troszeczkę spontaniczna, jak pani mówiła, może nie do końca przemyślana, ale determinacja spowodowała, że się rozwijacie. Co może zagwarantować sukces w pani ocenie w branży turystycznej?
Ja myślę, w przypadku wiosek tematycznych to zdecydowanie autentyczność danego miejsca, zgrany zespół ludzi, to, że są, nie robimy niczego na siłę, nie robimy niczego sztucznego, po prostu kochamy to, co robimy, mamy pasję i w sumie ta pasja tak naprawdę nadaje pęd całemu przedsięwzięciu. No i także to, że jesteśmy troszeczkę zwariowanymi ludźmi i to nas wszystkich łączy, więc myślę, ale przede wszystkim autentyczność miejsca, autentyczność nas samych powoduje, że ludzie tutaj przyjeżdżają i wracają.
Bolączką pewnie są finanse, tak jak pani wspominała, są, nie wiem, dostępne programy do finansowania, po które możecie sięgać, łatwo sięgnąć w ogóle po jakieś pieniądze z zewnątrz?
To znaczy, muszę powiedzieć, że łatwo nigdy nie jest, ale że tak powiem, w naszej organizacji mamy już wykwalifikowaną, taką wyspecjalizowaną komórkę odpowiedzialną za pisanie projektów. Także udaje nam się całe szczęście pozyskiwać te pieniądze, bo to bardzo fajne środki są. Także dzięki nim zdecydowanie możemy się rozwijać znacznie mocniej. I tylko być bardziej barwnym, ciekawym, kolorowym dla turysty, który nas odwiedza.
Jak pogodzić takie podejście do tego, co się robi, jak do produktu? No bo jednak chcecie na tym zarabiać, tworzycie biznes, a z drugiej strony turysta chyba nie powinien czuć się jak klient.
Ale ja myślę, że wioski tematyczne, bo do nich się będę odwoływała, bo że tak powiem w tej tutaj niszy działamy, turystycznej, to są takie miejsca, gdzie turysta trafiając do nas nie trafia do takiego dużego przedsiębiorstwa, tak? Jakimi są jakieś tam duże takie turystyczne miejsca znane w Polsce. Tutaj jest jakby kontakt jeden na jeden, turysta i człowiek z górniczej wioski, tak jak w naszym przypadku. Można się poczuć tak jak w rodzinie. Także można poczuć się tak jak za dawnych lat, odwiedzając babcię, dziadka, bo tego typu ofertę i atrakcje mamy. Także myślę, że to jest ten nasz duży atut, duży plus, nie wymagający tak naprawdę jakichś strasznie dużych nakładów na jakieś super ekstra atrakcje.
Nie pytam oczywiście o kwoty, ale tak już na koniec, jesteście na plusie, to wam się opłaca po prostu, czy ciągle jednak nie?
Oczywiście musi się opłacać i opłaca się, bo inaczej też byśmy tego nie robili. Trzeba też pamiętać, że stowarzyszenia prowadzące, działające w taki sposób, one też mają taki trochę inny wymiar biznesu dla samych mieszkańców tutaj tej miejscowości. Także te zyski są dzielone na działania takie społeczne, integracyjne, ale tak, jak najbardziej tak, no opłaca się i myślę, że jesteśmy tego dobrym przykładem.
Bardzo pani dziękuję. Agnieszka Wejna ze Stowarzyszenia BUKO. Stowarzyszenie prowadzi w Pilemłyn wioskę górniczą, to wioska tematyczna. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. No właśnie, nisza, pasja, determinacja. Te kwestie pojawiały się w wypowiedzi pani Agnieszki. Zaczęliśmy od przykładu może niestandardowego, bo stowarzyszenia skupiającego mieszkańców i działającego na rzecz mieszkańców, które tworzy produkt turystyczny. Agnieszka Kowalkowska, no to jedna z dróg budowania turystycznego biznesu i wcale niełatwo, ale jak słyszymy, można na tym zarobić.
Tak, to może być droga skuteczna. Ja bym jeszcze dodała to i podkreśliła to, co Agnieszka już powiedziała, czyli że jesteśmy szalonymi ludźmi. Chyba faktycznie tego szaleństwa nam w turystyce nie może zabraknąć, dlatego że te bariery, na które ludzie napotykają tu i ówdzie, skutecznie wyleczyłyby ich z pomysłu. Pomysły są czasem doskonałe, rewelacyjne, naprawdę gdzieś właśnie zaczerpnięte z tożsamości danego miejsca, odkryte na nowo po wielu, wielu latach i w tej chwili interpretowane w tak ciekawy sposób, że stanowią właśnie podwaliny do tego, żeby tworzyć produkt turystyczny. To się dzieje. My tego doświadczamy jako Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, jeżdżąc po regionie, spotykając się podczas różnych forów, dyskusji, rozmawiając i z włodarzami, i z branżą turystyczną, i właśnie z organizacjami pozarządowymi, no gdzie jest najlepiej? Tam, gdzie te wszystkie trzy podmioty wymienione na koniec przeze mnie współpracują.
Czy na turystyce można dobrze zarobić i co zrobić, by zarobić jak najwięcej? No to taki motyw przewodni naszej audycji. Branża turystyczna wydaje się trudna, uzależniona od wielu uwarunkowań, ale na turystyce można zarobić, Paweł Kręc?
Na turystyce oczywiście można zarobić i tego jest wiele przykładów. Natomiast no, między innymi my zarabiamy na turystyce poprzez promocję i wspieranie różnego rodzaju, no, czy promocji Słowenii w Polsce, czy miasta Międzyzdroje, to można zarobić. Natomiast ja myślę, że problem jest to, co, o czym powiedziała chwilę Agnieszka, że problem jest tym, żeby współpracowały ze sobą te organizacje, osoby, które mają pomysł i rzeczywiście są szalone i chcą coś ciekawego zrobić i myślę, że z tym akurat w naszym regionie nie ma problemu, bo takich wysp, które są w regionie, jest pewnie kilkadziesiąt, które można wymienić, które są ciekawe, interesujące. Natomiast moim zdaniem, obserwując to, problem pojawia się dalej. Problem pojawia się z tym, żeby tym osobom pomóc, niekoniecznie dając pieniądze, ale chociażby wspierać o tym, jak się wypromować na zewnątrz i żeby to nie była tylko atrakcja, która jest znana w Bydgoszczy, w Toruniu czy w świecie koło tych atrakcji, ale żeby rzeczywiście w Polsce o tej atrakcji czy na zagranicą o tej atrakcji mówiono, to po pierwsze. Po drugie, problem jest taki, żeby dać narzędzia, teraz można powiedzieć już na pewno w sieci, która jest absolutnie podstawą do promocji tych przedsięwzięć, pomóc tłumaczeniu na język angielski i pomóc wypłynąć tej atrakcji na zewnątrz. Ja myślę, że problemem tych atrakcji, które są w naszym regionie, bośmy się skupili na tym, jest problem w tym, że one nie są ze sobą powiązane jako sieć produktów, przez to nie mogą być promowane na zewnątrz i o tym, przepraszam, ale niewiele osób wie, tak? O tych atrakcjach niewiele osób wie. I to jest problem, że tutaj jesteśmy daleko w tyle.
O tych bolączkach jeszcze porozmawiamy w dalszej części audycji, ale teraz krótko jeszcze o tym, co gwarantuje jakby sukces. Turystyka wiejska to segment z dużym biznesowym potencjałem. Aleksandra Hapka.
Tak, zdecydowanie. Tutaj mi się podobało to, co powiedziała pani Agnieszka i też tutaj co Agnieszka Wejna i Agnieszka Kowalkowska również później, że autentyczność i pomysł. Bo w przypadku akurat wioski górniczej, niedawno tam byłam, więc mogę powiedzieć z ręką na sercu, że właśnie tak jest. To był taki produkt, który powstał tak naprawdę od początku. Tam kiedyś ta wioska, czy to górnictwo było, tak był wydobywany ten węgiel brunatny. Natomiast to, co zastali ci ludzie, którzy chcieli z tego zrobić produkt turystyczny, tak naprawdę była dziura w ziemi, dookoła której dobudowali piękną historię, tam odkopali jakieś zapiski i w ten sposób powstał produkt, który dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu faktycznie przyciąga ludzi z zewnątrz, również spoza naszego województwa.
I to najważniejsze, jak mówiła pani Agnieszka, można na tym zarobić. Ciężka tak, praca, są środki, po które można sięgać. Agnieszka Kowalkowska, to nie jest niedostępne.
To nie jest niedostępne, to znaczy jeśli chodzi o środki, jak najbardziej. Natomiast powiem szczerze, że no, kwestia potem rozliczania tych projektów. Wiele osób ciągle jednak się z tym boryka i też narzeka. Natomiast no, są właśnie instytucje, jak Ośrodek Doradztwa Rolniczego, są lokalne grupy działania, które służą temu, żeby te środki pomóc wziąć. Jeszcze tylko chciałam wspomnieć właśnie o naszej tegorocznej akcji o paszporcie turystycznym, bo właśnie zastanawiając się, czy już kierować turystów w te miejsca, które jeszcze nie są skomercjalizowane, czyli nie mówimy o produkcie turystycznym, prawdziwego zdarzenia. Właśnie myśleliśmy o tym, no co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? Czy przyciągnąć kogoś, no czekać teraz na to, aż ktoś się z tym zainteresuje i skomercjalizuje i zrobi z tego produkt, czy wysłać do walorów turystycznych po to, żeby ludzie na miejscu zobaczyli, że tam się ten ruch turystyczny odbywa, więc może warto zainwestować.
Muszę podjęliście taką próbę?
No podjęliśmy taką próbę. Zawsze w paszporcie mieliśmy około 15 miejsc, teraz mieliśmy ponad 40. Czasami naprawdę już takie zakamarki zapomniane przez jak to się mówi, Boga i ludzi. I okazuje
I ludzie się tam pojawiali?
200 osób odwiedziło nasze biuro po to, żeby przynieść paszport, a nie wysłać go pocztą, mówię o kuponach konkursowych, po to, żeby podzielić się z nami właśnie takimi wrażeniami, że świetnie, że państwo pomyśleliście o tym, żeby nas wysłać w takie miejsca. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że one są tak atrakcyjne. Mam nadzieję, że to poskutkuje właśnie lokalnie tym, że ktoś pomyśli, będzie miał właśnie taką refleksję, może na tym mogę zbudować swój produkt turystyczny. To jest działanie u podstaw, ale no, to jest też nasza rola, żeby takie refleksje budzić.
Turystyka to branża bardzo trudna, także bardzo, bardzo różnorodna, a są jakieś wspólne kierunki dla każdego rodzaju działalności turystycznej, które mogą gwarantować sukces? Agnieszka Kowalkowska.
Moim zdaniem właściwe podejście do gościnności. To właśnie, sobie mówiliśmy, czyli to, od czego tutaj pan redaktor zaczął, czyli żeby nie przemycać tego, że to jest produkt turystyczny po stronie turysty. Po stronie turysty to jest zaproszenie, potem to jest gościna, która powinna być właśnie we właściwy sposób zrealizowana. Wspomnienia, wrażenia, cała otoczka, która właśnie temu powinna towarzyszyć. To niezależnie od tego, czy mówimy o turystyce na obszarach wiejskich, czy mówimy o ekskluzywnym hotelu, to jest absolutna podstawa.
Regionalne punkty widzenia, teraz chwila przerwy. Porozmawiamy właśnie o tych największych bolączkach. Już troszkę Paweł Kręc zaczął nakreślać ten temat. Gdzie boli nas turystycznie najbardziej? O tym za kilka chwil.
Mam dla ciebie coraz mniej ważnych słów. Nikt dziś chyba nie obrazi się tu. Świat potrzeba dzielić choćby na pół. Raz uniesie, raz rzuci w dół. Znam te drogi, co prowadzą na skrót. Dziś nie do zburzenia przed nami mur. Zanim odliczymy 5 kroków w tył, może lepiej nic nie mówić, po prostu wyjść. Coraz dalej nam w oczach gwiazdy plewną i znosi nas miasto, dryfuje. I dalej nam, dzisiaj wiem na pewno, i mijam czar, tyle brakuje. I dalej nam w oczach gwiazdy plewną i znosi nas.
Słów, próśb i żyć.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś rozmawiamy o turystyce w kontekście bardziej biznesowym. No i pytanie, co jest największą naszą bolączką, z jakimi najważniejszymi problemami boryka się branża turystyczna w regionie, Agnieszka Kowalkowska? Pewnie tych problemów jest wiele.
No tak, ale z naszego punktu widzenia to traktowanie promocji jako koszt, a nie jako inwestycja. Ja to chcę właśnie podkreślić.
Tak jest w tej chwili.
Tak jest w tej chwili, ale chciałabym właśnie też podkreślić, bo ja rozumiem, że samorządy mają inne wydatki, to jest oczywiste. Natomiast my cały czas walczymy o to, żeby postrzegać turystykę jako narzędzie do rozwoju danego subregionu, do danej społeczności lokalnej. Bo to się sprawdza. Takie są funkcje turystyki z założenia. No tylko trzeba ją troszeczkę znać, trochę jej zawierzyć, trochę zaufać. Oczywiście też chcę znowu powiedzieć, tu się też toczyła między nami dyskusja na temat różnych archaicznych form promocji, czyli rzeczywiście przekazywanie środków na promocję po to, żeby zostały wydane słabej jakości, nie wiem, czy przewodniki, foldery, ulotki, których jest po prostu milion i one potem faktycznie zalegają gdzieś w magazynach. To nie o to chodzi. Czyli z jednej strony nie traktowanie promocji jako koszt, ale jako inwestycję, z drugiej strony jakość sama tej promocji, jaka jest prowadzona. To odnoszę bardziej do samorządów, to co powiedziałam w tej chwili. Dlatego, że równolegle musi przebiegać promocja danego miejsca, mówię miejsca docelowego dla turysty, czyli powiedzmy, nie wiem, gospodarstwa agroturystycznego, ale równolegle do tego musi przebiegać promocja danego obszaru. Dlatego, że nie jest w stanie pojedynczy oferent usług dźwigać promocji całego obszaru. Tak? A często tak się dzieje, niestety. Mamy takie przykłady jeszcze na mapie naszego województwa. To jest ogromna trudność. Co gorsza, czasem ta sytuacja dotyczy takich obszarów, które no, są niezwykle atrakcyjne turystycznie. Z naszego punktu widzenia turystyka jest jedną z niewielu szans na rozwój właśnie tego miejsca.
O tym mam wrażenie, rozmawiamy już od bardzo dawna, że samorządy bardziej powinny angażować się w promocję i wsparcie tych pojedynczych gestorów. Paweł Kranc, ta promocja dobrze wygląda, samorządy faktycznie, no dokonał się jakiś przewrót kopernikański w samorządach, i bo deklaratywnie tak chyba jest. Wielu samorządowców mówi, tak, turystyka na naszym obszarze jest bardzo ważna.
Moim zdaniem to jest to, co Agnieszka powiedziała, że z jednej strony turystyka, na turystyce naprawdę można zarabiać, i natomiast samorządy moim zdaniem nie traktują tego jako, tutaj się zgodzę z Agnieszką, nie traktują tego jako szansy na dodatkowy dochód, ale traktują to jako, no, jako coś, na co musimy w budżecie zabezpieczyć środki i to tyle. I nawet jeżeli samorządy mają, czy część samorządów ma wytłumaczenie, no dobrze, daliśmy 20% więcej w tym roku na promocję, to za tym nie idzie pilnowanie tego, jak te środki są wydawane. Nie zatrudnia się specjalistów, i to niezależnie, czy to wewnątrz organizacji, czy skądś, którzy doradzą, jak te pieniądze przeznaczyć. Tak, bo jeżeli mamy region, tak, i mamy 20-30 atrakcji, moglibyśmy w sposób ciekawy, interesujący w sieci wypromować, tłumacząc na kilka języków, i ten produkt reklamować, to tak naprawdę na tym możemy zarobić, bo przyjadą osoby. Mam problem taki, że nawet jeżeli są pieniądze, jest dofinansowanie z zewnątrz, jest dofinansowanie na stronę internetową, powstaje ładna strona internetowa, to na tydzień po tym najczęściej, często jest tak, może nie można generalizować, ale często jest tak, że na tydzień, dwa tygodnie po tym, jak ta strona powstanie, zostanie sfinalizowana i projekt zostanie rozliczony, ona tak naprawdę umiera, zachwaszcza się, powstają chwasty. Ktoś, kto nie potrafi tej strony aktualizować, wrzuca zdjęcia, teksty, które tą stronę, które na ładny projekt niszczą, i strona tak naprawdę z miesiąca na miesiąc umiera. Więc nie ma myślenia o tym i nikt nie powie tym właścicielom tych atrakcji turystycznych, słuchajcie, trzeba zabezpieczyć pieniądze zarówno na na zrobienie strony, dokładnie. Ale potem na 2 lata funkcjonowania tej strony, żeby to wszystko ze sobą funkcjonowało, podobnie z portalami społecznościowymi i tak dalej. Tylko to musi, że powiem, trwać. Ja myślę, że trochę to jest tak, że samorządy z jednej strony przeznaczają duże środki na promocję, natomiast nie ma w tym mimo wszystko pomysłu, nie ma w tym woli. Jeżeli samorządy uznają, że jeżeli przeznaczą pieniądze, zrobią coś na zasadzie dyskusji, forum i się 5 razy do roku spotkają i przeznaczą po 5 dni na to, żeby podyskutować, jak powinno być, że to załatwia sprawę. Moim zdaniem nasze województwo pokazuje, jakby jest dowodem na to, że to nie załatwia sprawy, bo tych debat ja kiedyś też bardziej byłem zaangażowany, że powiem, tutaj w stowarzyszenia i wiem, że tak naprawdę dałem sobie spokój, bo wiem, że to nie przynosiło żadnych efektów. Taka jest prawda.
A pokutuje jeszcze w samorządach takie myślenie, no, że okej, my tu promujemy turystykę, ale tak naprawdę na tej turystyce, no to zarabiają tylko nieliczni jacyś gestorzy, a tu wodociągi, problem, tu droga.
Tak, problem jest taki, że dalej się nie rozumie tego, że turystyka to są pieniądze. I tak jak w regionach nadmorskich, wspomniałem już Międzyzdroje, jest to już rozumiane, że to przyciąga pieniądze. I te atrakcje turystyczne rzeczywiście przyciągają i generują korzyści finansowe zarówno dla tych właścicieli, ale również dla baru, który powstanie obok tej atrakcji turystycznej, tak, dla parkingu i tak dalej. Wszyscy się starają, żeby to wszystko jakoś tam poukładane było. To cały czas, myślę, w naszym województwie, które tak naprawdę od kilku lat dopiero te atrakcje turystyczne pojawiają się, to niestety tak pokutuje. I teraz życzyłbym sobie, myślę, że konieczne jest, żeby jakąś puentę do tej mojej wypowiedzi zrobić, konieczne jest to, aby w jakiś sposób pomyśleć, jak pomóc. Może trzeba pomóc samorządom i tym osobom, które w samorządach pracują, chociaż wiem, że to jest bardzo trudne i to jest ciężkie do tego, żeby one zrozumiały, że to rzeczywiście są pieniądze.
Agnieszka Kowalkowska? Mhm.
Tak, ja chciałam tylko jeszcze dodać, że właśnie tak jak z naszego punktu widzenia z kolei komercjalizowanie, ale takie trwałe, po prostu wprowadzanie ofert na strony. Znów teraz na poszczególnych stronach gestorów ta oferta się znajduje, ale nie o to chodzi, o to, o czym mówił Paweł, czyli to działanie w sieci. To działanie w sieci nie musi być jakimś sieciowaniem z kolei trwałym, wiązaniem się właśnie w stowarzyszenia czy w jakieś inne podgrupy, tylko współpraca komercyjna, czyli tworzymy pakiety turystyczne i sprzedaż pakietów turystycznych ułatwia turyście wybór danego miejsca. U nas tego nie ma i z tym jest ogromny problem. Ja myślę, że tutaj właśnie samorządy mogłyby wesprzeć z kolei na przykład lokalne organizacje turystyczne, czy lokalne grupy działania, czy inny podmiot, który byłby zainteresowany, czy jakiś lokalny organizator turystyki. Nie mówię o lokalności takiej bardzo maleńkiej, tylko na przykład gdzieś tam, no, operując tą nomenklaturą samorządową, gdzieś powiedzmy zajmujący obszar powiatu. Tak naprawdę mam na myśli jakiś subregion, tak jak to teraz zrobiła Kopernikana dla szlaku Niechcie Zakole, tak? Czyli to, że właśnie wprowadza się takie pakiety turystyczne na danym terenie i ktoś je sprzedaje, bo to jest ta kropka nad i. Dopóki turysta nie może tego kupić, nie zna ceny, długości pobytu i tak dalej, wszystkich atrakcji, które w to wchodzą.
Dodam jeszcze jedną rzecz, przepraszam. To jest taki przykład z naszego regionu, ponieważ no, mamy dużo gości, którzy do nas przyjeżdżają i chcemy ich po tym naszym regionie, mieście oprowadzać. I tam, gdzie są osoby prywatne, które mają swój biznes, można zadzwonić, dowiedzieć się, o której można przyjechać i, że tak powiem, od 8 do tej 20-21 nie ma absolutnie problemu z informacją. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z czymś większą organizacją i tutaj jest przykład chociażby kolejki powiatowej w Żninie, gdzie ja chciałem zadzwonić, nie wiem, na wiosnę i zapytać, czy kolejka odjeżdża, po prostu wchodząc na stronę, o godzinie 16:15 okazało się, że nikt tej informacji nie stanie mi udzielić.
Bo do 16
instytucja pracuje. Mamy w Bydgoszczy muzeum, które miało być hitem eksplozeum. Zaprosiłem anglojęzycznych gości do tego eksplozeum. Przewodnika nie było w tym dniu, nie był dostępny angielskojęzyczny. Oni weszli, wyszli zniesmaczeni, ponieważ nie było żadnej informacji w języku angielskim na tablicach. Wszystko w języku polskim. Czyli otwieramy muzeum 2-3 lata temu. Ma być to atrakcja, ma być sukces tak dalej, ale nie ma żadnej informacji, czyli osoba, która...
Ale to jest informacja z ostatniej chwili, w sensie, że teraz nie ma, czy
no nie, no byliśmy 6 stycznia. Aha. Oprócz tego, że nie było informacji w języku angielskim, to połowa monitorów, które miały być multimedialne, nie działała, tak? I że tak powiem, cała wyczka się nie udało. Oni poszli, ja im starałem się tłumaczyć, na ile to mogłem, no ale oczywiście produkt na tyle jest skomplikowany, że potrzebna jest albo rozpisana ta informacja, albo to, że możesz się tym ludziom
czyli
pokazać.
Czyli jeśli już coś jest, coś działa, no to musi to być i dostępne, dobra informacja,
tak, ale to
bo
pokazuje...
turystę bardzo łatwo zniechęcić,
i
prawda?
I myślę, że właśnie musi to funkcjonować jako biznes. I teraz właśnie, bo powiedziałam o tym, że no tutaj też mogłyby wesprzeć samorządy. Mogłyby. Ja myślę o klasycznej inkubacji, tak jak się to mówi o inkubatorach biznesu, tak? Żeby właśnie wspomagać przez ściśle określa określony czas. Na przykład przez 2 lata jest to dofinansowywane, nie wiem, z LGD-u czy z samorządu i właśnie ten organizator turystyki ma ten czas na to, żeby wyjść już na prostą i prowadzić własny biznes. Inaczej się tego nie da zrobić. Faktycznie to jest tak trudny biznes, że niestety no, nie od pstryknięcia palca, od założenia działalności gospodarczej nie będzie on generował przychodów.
Jestem Aleksandra Chapka z ODR-u w Minikowie. No, pani ma kontakt przede wszystkim z gospodarstwami agroturystycznymi, z turystyką wiejską. Na tym poziomie jakie są największe problemy?
Czy jeśli chodzi o turystykę wiejską, trzeba pamiętać, że ona jest głównie prowadzona przez rolników, zwłaszcza jeżeli chodzi o agroturystykę. I tutaj jest największy problem z założeniem działalności gospodarczej. Bo na samej agroturystyce da się zarobić, jednak to nie będą takie pieniądze, które pozwolą na całkowicie poświęcenie się temu zawodowi. Zresztą też agroturystyka jest dość trudnym zajęciem. Musimy pamiętać, że przyjmujemy gości do swojego domu. I ostatnio czytałam w bardzo ciekawej książce. Właśnie jedna właścicielka agroturystyki napisała książkę na temat problemów, z którymi się styka. I jednym z takich poważnych problemów jest to, że jesteś po prostu pomocą domową we własnym domu. 24/7.
Czyli tak psychicznie.
Tak, jest to dość obciążające psychicznie. Ostatnio też zauważyłam, że kilka osób, które prowadziły doskonałe gospodarstwa agroturystyczne, świetne obiekty turystyki wiejskiej, po prostu się wypalają. Im też brakuje takiego wsparcia, no bardziej może nawet bym powiedziała sąsiedzkiego. Tutaj też jest problem.
Także no właśnie, jeśli osoba na wsi rozwija taki biznes, to często pewnie jest wytykana palcami, tak? Ludzie się odwracają, no bo ona się bogaci, tak? O co tu chodzi? A tak naprawdę powinno być też, znaczy warto byłoby tak nawiązywać, budować tę sieć współpracy lokalnej.
Tak, to jest bardzo ważne i też mi się podobało to, co ostatnio powiedziała Agnieszka Wejna, kiedy u niej byliśmy z wioski górniczej, że kiedy zaczęły się pojawiać takie głosy niechęci od sąsiadów, którzy na początku bardzo się dziwili, co tutaj się dzieje, o co w ogóle chodzi. Potem się zaczął właśnie ten hejt tak zwany. I Agnieszka powiedziała bardzo prostą rzecz. W takim razie zapraszamy do nas. Chcecie zarobić, to my wam dajemy możliwość. Chodźcie do nas. Tak? No i w tym momencie się hejt uciął.
Uciął, rozładowała ja się sytuacja.
To, o czym mówicie o tym, że rzeczywiście jest to powiązane, ja już odniosę się do tych naszych znajomych Słowenców, gdzie jest producent win, ale ten producent wina u siebie gotuje potrawy z gospodarstw, czy z produktów, które bierze z gospodarstw, które są koło niego, tak? Czyli mięso bierze od gościa z wsi obok, który ma krowy, warzywa i tak dalej. To dzięki temu nakręca się całość. Oczywiście w Polsce myślę, że problem jest w ogóle taki, że jesteśmy te 20-30 lat do tyłu i ta mentalność, czy w ogóle idea, świadomość tego, z czym się wiąże agroturystyka jest odległa, ponieważ ci ludzie nie mieli kontaktu wcześniej z tym. To, co powiedzieliśmy, agroturystyka czy posiadanie pensjonatu nie jest dla każdego. Rzeczywiście musi ktoś, jeżeli ktoś zakłada agroturystykę, ma 3, 4, 5 pokoi, musi być świadomy tego, że 24 godziny na dobę będzie tych klientów obsługiwał. I są takie osoby, które to lubią i dla których to nie jest problem i, że tak powiem, życie cały czas z gośćmi czy w swoim domu nie jest problem i oni to lubią. I stanie o 6, 7 rano, pojechanie po bułki, zrobienie śniadania jest przyjemnością.
Ważne, żeby takie gospodarstwo właśnie było autentyczne.
I tak jest,
prawda?
Tak, ale wracamy do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Czyli potrzebna jest autentyczność. Potrzebne jest to rzeczywiście, że autentyczność tych, którzy to prowadzą. Na siłę, jeżeli ktoś potraktuje agroturystykę jako biznes do tego, że dobra, to jest kolejny pomysł na pieniądze, to w dłuższej perspektywie to się nie uda, bo rzeczywiście się wypali. Tak, więc jest kilka elementów, które powinny być spełnione do tego, żeby można powiedzieć, że ten biznes był udany.
Branża turystyczna to z pewnością branża, na której można zarobić. Teraz chwila przerwy. No i poszukamy tej dobrej energii. Ostatnio 6. Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej odbyło się w Tleniu. No tej energii podobno tam nie brakowało. Zostańcie państwo z nami. Do tematu powrócimy za 3 minuty.
I'll be out. conceal this boundless joy you make me feel. From way back when to here and now, if you need me, I'll be
w Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W drugiej połowie września w Tlenie odbyło się 6. już Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej. Wyróżni się, no podobno było dużo dobrej energii. W jaki sposób ODR w Minikowie wspiera turystykę wiejską? Aleksandra Hapka.
No właśnie między innymi organizując takie spotkania, na których ludzie mogą się zintegrować.
Ale Paweł Kranz mówi, a tych spotkań już było tyle i nic z tego nie wynika.
Wiem, też tak na początku myślałam, szczerze mówiąc, bo pracuję dość krótko.
Coś wynika?
Tak, zawsze coś wynika, bo może nie zawsze jest to takie widoczne działanie i fakt, spotykaliśmy się już wiele razy, od wielu lat mówimy na ten sam temat, głównie narzekamy na brak współpracy między ludźmi, czy między ludźmi a samorządami. Natomiast zawsze coś z takich spotkań wynika. Przede wszystkim jak my organizujemy forum, nasze forum turystyki wiejskiej, wcześniej co roku, teraz co dwa lata, to zawsze my je dzielimy na takie powiedzmy trzy części. W pierwszej części mamy taką część wykładową, gdzie uczestnicy mogą się dowiedzieć o jakichś nowinkach, o tym co się dzieje teraz w turystyce, co tam słychać w turystyce, jak można właśnie zarobić, jakie są nowe rozwiązania. Mogą porozmawiać z wykładowcami, więc to jest taka część bardziej, powiedzmy, uczelniana. A potem na przykład jedziemy na wyjazd studyjny, to jest taka druga część, gdzie uczestnicy już mogą w praktyce zobaczyć, jak wygląda to, o czym mówiliśmy na wykładach, więc oni też się dużo uczą. No i moim zdaniem to najważniejsza część, czyli ta możliwość zintegrowania się, porozmawiania między sobą, zobaczenia, z jakimi problemami boryka się nasz sąsiad, tak? Bo możemy się borykamy z tymi samymi problemami, ale nie rozmawiamy ze sobą i przez to jest nam też
ciężko. W czasie ostatniego forum rozmawiano o tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. To jest jakiś problem, szansa?
No to jest szansa, bo...
O co tu chodzi? Mhm.
Akurat tutaj to pewnie pan pyta dlatego, że na forum był też jeden wykładowca z Małopolskiego, pan Jan Czaja, to jest autor takiej inicjatywy paczkaodrolnika.pl. Generalnie polega to na tym w jego przypadku, że on zrzesza rolników, którzy dostarczają swoje produkty, jak to się mówi, od pola do stołu. Czyli my możemy wejść na przykład na stronę paczkaodrolnika.pl i chcemy zamówić, nie wiem, marchewki, albo mąkę, albo, nie wiem, jajka, mleko. I możemy wybrać nawet, od jakiego rolnika chcemy te produkty pozyskać, a czasem nawet możemy wybrać krowę, od której to mleko też chcemy pozyskać. Więc to jest takie ułatwienie sprzedaży tych produktów nawet do dużych miast. Właśnie dużo pan Jan Czaja nam opowiadał.
I to także szansa dla rolników, także dla tych, którzy prowadzą gospodarstwa.
Tak, oczywiście oni się zrzeszają, łatwiej też sprzedają swoje produkty, bo oni wtedy mogą sprzedawać te produkty po cenach trochę wyższych niż w skupie. No i też są rozpoznawalni.
W turystyce bardzo ważna jest promocja, tak mówiąc kolokwialnie, ładne opakowanie swojego produktu. Paweł Kranz, no w tej konkurencyjnej rzeczywistości, co może zdecydować o tym, że turysta wybierze akurat nas?
Problem, może nie problem, ale jakby zadanie jest takie, że osoby, które odwiedzają, czy które chcą jechać w dane miejsce, to właściciele tych atrakcji nie konkurują tylko, że na rynku lokalnym, ale tak naprawdę konkurują zarówno w Polsce z dziesiątkami tysięcy różnych rodzajów atrakcji. I teraz to, co jest potrzebne, no to jest potrzebna wizytówka, tak? Czyli to, w jaki sposób ktoś od nas się dowie, w jak przystępny sposób i jak dużo informacji będzie miał, jak szybko i skutecznie będzie mógł się skontaktować i spytać o ofertę. I to jest bardzo ważne, bo jedna rzecz to jest to, co mamy, czyli to jest to ta podstawa, to o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli żeby to było autentyczne, ale z drugiej strony ktoś musi, że tak powiem, nas odkryć i ten komunikat musi być na tyle atrakcyjny, żeby się do nas przyjechał.
A taki pojedynczy gestor pewnie nie ma środków na to, żeby, nie wiem, przeprowadzić jakąś wielką kampanię w mediach.
Jakimi
kanałami docierać?
Dlatego wspominałem o tym, że po pierwsze jest tak, że muszą być podstawa, czyli to, na co ma gestor szansę, czyli zrobienie bardzo prostej, ale mimo wszystko jasnej, przejrzystej, czystej strony internetowej chociażby. Więc to jest po pierwsze. A po drugie, to jest to, o czym mówiliśmy, czyli samorządy powinny pomagać zrzeszać się takim, czy powinny być, ja nie mówię tu o tych, o pieniądzach, bo to niekoniecznie, nie zawsze jest rola, nie zawsze to jest kwestia pieniędzy, ale często jest kwestia woli tego, żeby pomagać tym ludziom zrzeszać się i wspólnie tak naprawdę pomagać im wyjść na zewnątrz i żeby to było robione w sposób profesjonalny. Ja tu mam akurat wątpliwości, czy rzeczywiście to jest robione tak, jak to powinno być, jak to jest robione w Europie, bo Polska konkuruje jakby z krajami w całej Unii Europejskiej. Ci ludzie, i teraz nie mamy konkurencji jak
kiedyś. A skąd te wątpliwości? Co może nie tak być?
No, to jest chociażby moje porównanie, jak się promują, czy jak się promują samorządy niektórych miast w naszym regionie, a jak się promują samorządy niektórych miast w Polsce. Tak, już nie będziemy tutaj, że powiem, zachodzić do, czy przekraczać granic Polski. Często jest tak, że są pomysły na to, jak się promować w sposób skuteczny w sieci. To, co powiedziałem, bardzo proste jest, bardzo ważne jest to, żeby ten komunikat rzeczywiście był jasny i klarowny i żeby on był rzeczywiście aktualizowany, żeby te informacje, które są, one były aktualizowane i żeby gość, który pojedzie raz, drugi, trzeci, polecając dane miejsce swoim znajomym, żeby oni mieli takie same wrażenie, odnieśli takie same wrażenie, jakie on, tak? Czyli to, że jeżeli mamy atrakcję turystyczną, szukamy w sieci, sprawdzamy, czy to jest aktualne. Jeżeli wejdziemy na stronę, informacje są aktualne, jeżeli możemy zadzwonić, załóżmy od 8 do 20 i się dowiedzieć wszystkiego, co nam jest potrzebne do tego, czy można przyjechać, czy nie, to jest istotne do tego, żeby to wszystko funkcjonowało. Jeżeli to będzie, to już powiedziałem wcześniej, zachwaszczone, czyli nie będzie można się dodzwonić, strona będzie nieaktualna, to w automatyczny sposób zniechęca. Ja mi się wydaje, że to, co pewnie robi Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ale powinno robić w przypadku w ogóle jakby turystyki samorządy, to powinno w jakiś sposób pomagać tym osobom, które startują. Ja powiedziałem o przykładzie, co jest bardzo moim zdaniem smutne. To, że ci mali, często rolnicy czy właściciele tych małych atrakcji są dużo bardziej skuteczni w komunikacji niż często duże obiekty, które budżety są milionowe w skali roku, bo tamta inercja, czyli to, że one po prostu się jakby są niereformowalne, jest dużo trudniejsze niż w przypadku małych właścicieli, którzy dbają o swój interes. Nie ma, moim zdaniem, ze strony samorządów pilnowania tych swoich dóbr, które mają i które są finansowane, czy często realizowane ze środków publicznych. Wspomniałem o ekspozycji, ale takich przygodów jest więcej, gdzie tak naprawdę nie wykorzystuje się tego, co można zrobić i jaki jest potencjał gigantyczny tych miejsc.
Już tak na koniec, jakie turystyczne przestrzenie w naszym regionie mają największy potencjał, Agnieszka Kowalkowska? Dużo mówi się o turystyce uzdrowiskowej, to jest ten kierunek, czy jakieś inne pani dostrzega?
No ja będę konsekwentnie powtarzała jak mantrę Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc. Dlaczego?
Dlatego, czyli wszystko, że... co mamy...
Tak, ale właśnie nie
połączone.
Dlatego, że wszystko i żeby zamazać ten obraz, tylko żeby pokazać, że to jest wiązanie w pewne sieci różnych produktów turystycznych, które wybiera turysta. Właśnie nasz paszport turystyczny, wieści z konstelacji, akcje, które robimy, utwierdzają nas absolutnie w tym przekonaniu, że to jest dobry kierunek, czyli budowanie autonomii poszczególnych miejsc, to jest rola samorządów, przede wszystkim o tym powiedział Paweł, natomiast często ten impuls może rzeczywiście, tak jak w przypadku Wioski Górniczej, biegnie gdzieś zupełnie od dołu. Wzmacnianie tego sygnału. Myśmy właśnie nie dążyli do tego, żeby unifikować i opowiadać o tym naszym województwie jako o czymś takim obłym i nieokreślonym, tylko właśnie bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowanym. W tym nam pomagają konstelacje, budowanie lokalnych marek. Ja w tym też upatruję ogromną nadzieję.
Ale to
na
się
sukces.
Uda, jeśli będzie przełom w myśleniu i dążenie do tego, żeby to sieciować, tak?
I współpraca.
Tak. Agnieszka Kowalkowska, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Aleksandra Chapka z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Paweł Kran z Agencji Marketingowej Greenhouse z Bydgoszczy. Byli Państwo i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Dziś spojrzenie na turystykę w kwestii biznesowej. Do usłyszenia, mówi Michał Słowadziany.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro. o 9.15.